Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj. W 9-milionowej Austrii COVID zabił ponad 10 tysięcy ludzi. Od samego początku pandemii pojawiały się teorie spiskowe i próby bagatelizowania niebezpieczeństwa, które przypominają wydarzenia sprzed 100 lat, gdy świat walczył z pandemią Hiszpanki. O wydarzeniach z roku 1918 mówi austriacki historyk Stefan Benedik z Domu Historii Austriackiej.
Society reacted in quite a similar way, but also that obviously society forgot.
Społeczeństwo zareagowało wtedy w dość podobny sposób. Zapominało też o tym, co się sprawdza, a co nie w czasach pandemii. Spójrzmy na podejmowane działania, a zobaczymy niezwykłe podobieństwa. Na przykład ograniczenie swobody przemieszczania się ludzi zarażonych, zamykanie teatrów, pubów, restauracji, kin, ale także masowe bezrobocie.
But we also see mass unemployment spreading and we see quite interestingly the mass spreading of conspiracy theories.
Niezwykle ciekawe jest szerzenie się teorii spiskowych i plotek na temat tego, jak bardzo będą ludzie cierpieć na skutek nałożonych restrykcji. Austria była pierwszym krajem świata, które utworzyło Ministerstwo Zdrowia, ale to ministerstwo nie próbowało ograniczać rozprzestrzeniania się wirusa, lecz rozprzestrzenianie się informacji o wirusie.
But this ministry did not try to contain the virus, but it really tried to suppress information about it. The first story is that this flu is actually not as harmful as it seems.
Pierwszą z tych teorii było twierdzenie, że choroba nie jest tak groźna, jak się wydaje, że to zwykłe przeziębienie, które z czasem minie, taka grypka. Inną teorią było obwinianie Żydów odpowiedzialnością za sprowadzenie grypy hiszpańskiej. Mamy w naszych zbiorach karykaturę pokazującą niemieckiego nacjonalistę, który krzyczy w parlamencie, że to wyłącznie wina Żydów.
It's only the Jew who is guilty. It's only the Jew who is guilty. Yeah, that's actually so interesting about this topic of the 1918 pandemic that it is a European or even.
Niezwykłe jest to, że pandemia z roku 1918 stała się częścią historii europejskiej, a nawet globalnej, którą całkowicie zapomnieliśmy aż do roku ubiegłego. Hiszpanka kosztowała miliony istnień ludzkich, dotknęła wszystkie regiony świata, a mimo to została całkowicie wymazana z historii. To pokazuje, jak dzieje bardzo zależą od narracji narodowych i heroicznych, bo społeczeństwa mają tendencję do pamiętania tego, co jest im przydatne w obecnej chwili. Dlatego pamiętane są czyny heroiczne, ale traumy, takie jak pandemia roku 1918,
są zapominane.
100 lat później podejście władz zdecydowanie się zmieniło, zwłaszcza Wiedeń. Podawany jest za przykład radzenia sobie z pandemią. Za chwilę wrócimy do opowieści o tym, jak stolica Austrii stawia czoła COVID-19, ale najpierw Alicja Baczyńska i wybrane informacje na temat pandemii.
Liczba osób w pełni zaszczepionych na świecie wynosi niespełna 800 milionów. Oznacza to, że zaledwie co dziesiąty człowiek został zaszczepiony. Dane publikowane przez Our World in Data wskazują rosnącą przepaść między krajami bogatymi a biednymi. O ile w pełni zaszczepiło się już ponad 45% obywateli USA i co czwarty Europejczyk, to w Azji jest to zaledwie 8%. Najgorzej sytuacja wygląda w Afryce, gdzie zaszczepiono zaledwie 1 na 100 osób. Postępy programów szczepień są szczególnie istotne w sytuacji, gdy kolejne mutacje wirusa SARS-CoV-2 coraz łatwiej się rozprzestrzeniają i są bardziej niebezpieczne. Obecnie najwięcej niepokoju wywołuje tzw. wariant indyjski, czyli mutacja Delta. Ministerstwo Zdrowia w Delhi poinformowało o rozpoznaniu nowej mutacji wirusa nazwanej Delta Plus. Ameryka Południowa stała się centrum pandemii. Pomimo tego, że żyje tam zaledwie 5% mieszkańców Ziemi, to liczba zmarłych w 12 krajach regionu sięga miliona, co oznacza 1/4 wszystkich śmiertelnych ofiar COVID-19. Tragiczna sytuacja tłumaczona jest powolnymi postępami programów szczepień, rozprzestrzenianiem się nowych mutacji wirusa w zatłoczonych miastach. W rezultacie liczba ofiar na 1000 mieszkańców jest 8-krotnie większa od średniej globalnej. W obliczu katastrofy niektóre rządy są bezradne i praktycznie przestały walczyć z chorobą w czasie, gdy w innych częściach świata liczba zarażeń spada. Wyjątkiem jest tu Chile, gdzie program szczepień postępuje stosunkowo szybko. Eksperci oceniają, że postępująca pandemia spowoduje gwałtowny wzrost niepokojów społecznych i może zdestabilizować część krajów w Ameryce Południowej. Nie wszyscy stracili na pandemii. Biedni stracili, a bogaci zyskali. Globalna liczba posiadaczy majątków o wartości co najmniej 1 miliona dolarów wzrosła w 2020 roku o 5 milionów 200 tysięcy osób i wynosi obecnie 56 milionów osób. Największe zyski przyniosły drożejące nieruchomości i wzrosty cen akcji. Według autorów Credit Suisse Global Wealth Report oznacza to, że około 1% mieszkańców świata posiada blisko połowę globalnego bogactwa. Nie dla wszystkich rok ubiegły był tak łaskawy, a największe straty ponieśli najbiedniejsi, zwłaszcza z krajów uboższych, których nie było stać na plany ratunkowe. To oni ponieśli koszt globalnej recesji, powodującej przede wszystkim wzrost bezrobocia. Autorzy raportu dostrzegli globalny spadek dochodów wśród ludzi młodych, kobiet czy przedstawicieli mniejszości. Najboleśniej dotknięci przez ekonomiczne skutki COVID-19 zostali pracownicy handlu detalicznego i branż związanych z turystyką.
Podobnie jak w roku 1918, także w 2020 czy 2021 są ludzie, którzy nie wierzą w pandemię. Nie wierzą też w szczepienia. Przeciwstawiają się obostrzeniom, które jednak są powoli luzowane. O czym chociażby świadczy spotkanie w gwarnym kawiarnianym ogródku z Marią Guzowską, pisarką polską mieszkającą w Wiedniu.
Siedzimy niedaleko takiej ulicy zakupowej Maria Hilferstrasse, gdzie od początku pandemii, chyba w soboty, już nie pamiętam w tej chwili, ale widziałam to kilka razy, wydaje mi się, że to było w sobotę, jest demonstracja antyszczepionkowców. Oczywiście ochraniana przez policję, bardzo solidnie. Ci antyszczepionkowcy są ubrani w takie, powiedziałabym, takie pandemiczne kombinezony od góry do dołu z maskami i tak dalej. Demonstracja jest pod hasłem, to może w ogóle już nam nie pozwólcie się ze sobą kontaktować, ani dotykać, ani nic robić, prawda? I oni są taką małą, liczną, smutną grupą. Raczej są bardziej fotogeniczni, więc tam wszyscy im robią zdjęcia i tak dalej. Oni maszerują takim powolnym rytmem przez tę ulicę. Trudno mi ocenić, jak bardzo są reprezentatywni. Natomiast oczywiście antyszczepionkowcy są wszędzie i ludzie, którzy nie wierzą w pandemię, są wszędzie. Ale wydaje mi się, że tutaj jednak ludzie są bardziej praktyczni i dochodzą do wniosku, że nawet jeśli się nie chcą szczepić, to będą robić te testy, żeby po prostu funkcjonować normalnie w przestrzeni publicznej. Tyle.
Jednak to nie antyszczepionkowcy rzucają się w oczy na wiedeńskich ulicach. Po pierwsze, w komunikacji miejskiej wszyscy mają maseczki i to te grubsze, FFP2, a restauracje czy kawiarnie są pełne ludzi. Co więcej, przed obsłużeniem kelnerzy pytają gości o odpowiednie dokumenty i skrupulatnie je sprawdzają. Jak Włoch w ogródku pizzerii, gdzie stoliki dodatkowo rozdzielono roletami. Rolety przypominają okienne tyle, że są zamontowane w poziomie, ale w świecie covidowym żadne rozwiązanie chyba już nie dziwi.
Jeśli macie za sobą negatywny wynik testu albo zaświadczenie o szczepieniu, możecie wejść. Bez takich dokumentów nie można tutaj wejść. My nie wpuszczamy. Zgodnie z prawem nie możemy tego robić. Zawsze prosimy o pokazanie któregoś z zaświadczeń. Zwykły test, taki z apteki, albo zrobiony w którymś z ulicznych punktów testowania jest ważny 48 godzin. Test PCR jest aktualny dłużej, czyli przez 72 godziny. Przed przyjazdem do Austrii warto zrobić test 2 doby wcześniej. Jak wysokie są kary za nieprzestrzeganie tych zasad? Jeśli siedziałbyś tu bez testu lub szczepionki i ktoś by cię zobaczył, zapłaciłbyś 1500 euro, a restauracja 31 tysięcy. Możemy doliczyć ci to do rachunku, ale nie wiem, czy jedna pizza jest tyle warta.
Marta Guzowska wyjaśnia, na czym polegają zasady, które pozwalają Wiedeńczykom normalniej funkcjonować.
Tutaj obowiązuje wszędzie, nie tylko w kawiarniach, wszędzie zasada, która się nazywa 3G, to znaczy getested, genesen, czyli ozdrowiały, mówiąc po polsku, albo geimpft, czyli zaszczepiony. No więc coś trzeba mieć. Albo trzeba mieć szczepienie, albo trzeba mieć aktualny test, albo trzeba mieć świadectwo, że się przechorowało w ciągu ostatnich 6 miesięcy COVID. I z jedną z tych trzech rzeczy można robić de facto wszystko.
To poczucie normalności jest niezwykle cenne, zwłaszcza, że Wiedeńczycy pamiętają, jak wyglądał lockdown. Stefanie Weissman z Uniwersytetu Wiedeńskiego wspomina scenę zaledwie sprzed roku, która dogłębnie nią wstrząsnęła.
No przyznam, w początku, to jest rok temu, kiedy zaczynało ten pierwszy lockdown, nikt nie wiedział, o co chodzi i jak to naprawdę wygląda, czy trzeba się straszyć tego wszystkiego, czy to jest, nie wiem, jakaś przesada, plotka i tak dalej. Ale oczywiście, jeśli chodzi o zdrowotność, nie wiem, rodzinie, albo, no każdy jest trochę ostrożny i okej, akceptujemy to jak trzeba. Ale kiedy w pierwszym lockdownie patrzyłam przez okna na ten mały park, który się znajduje przed moim domem i tam naprawdę patrolowała policja z tym megafonem. Proszę wstać z tej ławki, ale nie żeby policjant dochodził i powiedział, proszę pana, niech pani idzie do domu, ale przez ten megafon to naprawdę miałam takie poczucie, że to jest zimna wojna.
Reguły i obostrzenia obowiązują wszystkich. Co więcej, Wiedeńczycy wyraźnie ich przestrzegają. Podczas jednej z rozmów profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego zaniepokoiły przywiezione z Polski maseczki chirurgiczne, które nie spełniają lokalnych wymagań. Natychmiast podzieliła się zapasem uczelnianym maseczek FFP2, bo przecież chodzi o wspólne bezpieczeństwo. Podobnie wygląda sytuacja w galeriach sztuki, tak ważnych dla życia miasta. Mówi o tym Rudolf Leb, jeden ze znanych wiedeńskich galerystów.
We are like shops, that means you have to wear a mask.
Działamy tak jak sklepy. Goście muszą założyć maseczkę. W mojej galerii mogą jednocześnie przybywać dwie osoby. Nie mogę poczęstować ich lampką wina, więc nie organizuję wernisaży. Zastąpiły je tak zwane miękkie otwarcia, czyli dni, w których galerie otwarte są od południa do wieczora, na przykład do 20, a nawet 22.
Kluczem do zrozumienia powrotu życia w Wiedniu do względnej normalności są testy. Powszechne i bezpłatne. Kontenerowe punkty testowania stoją nawet przed muzeami. Wystarczy wejść z ulicy i w ciągu kilkunastu minut wyjść ze świadectwem umożliwiającym funkcjonowanie przez kolejne dni.
Hi. I guess I need to show you an ID. I'm for a test.
Szczególnie w Wiedniu jesteśmy w dobrej sytuacji, bo naprawdę wszędzie można się testować i nie trzeba płacić za testy. Wszędzie są jakieś boksy, testowanie też przed teatrem, a można na szybko się testować. W każdej aptece można bezpłatnie się testować. I że Wiedeń naprawdę był taki majster testowanie, co naprawdę ułatwiło po prostu życie.
I've done this before, I cannot get used to it.
This is normal.
Yeah, it's horrible.
Testy rzeczywiście Wiedeń opanował do perfekcji technikę testowania w taki sposób, żeby to nie było uciążliwe dla mieszkańców. Więc jest wiele punktów testów. Wszystkie testy są za darmo, można się testować w domu. Bardzo szybko się dostaje wyniki. Dzieci są testowane w szkole, ludzie, którzy chodzą do pracy, no ja jestem pisarką i nie chodzę do pracy, ale ci, którzy chodzą, na przykład mój mąż, są testowani w pracy, chyba że są zaszczepieni, no to już nie są testowani. Dwa razy w tygodniu przynajmniej mają obowiązek testowania się i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o szczepienia, no to muszę powiedzieć, że Wiedeń jednak nie jest tak fenomenalnie zorganizowany. Na przykład Dolna Austria jest zdecydowanie do przodu w stosunku do Wiednia.
Jednym z najciekawszych rozwiązań dostępnych dla Wiedeńczyków jest możliwość samodzielnego wykonywania w domu testów PCR. Pomagają w tym nawet lokalne sklepiki.
To jest bardzo fajny system. Wygląda to tak. Rejestrujesz się na specjalnej stronie. Z dostajesz kod QR, z którym to kodem udajesz się do drogerii, drogerii takiej sieciowej, gdzie pobierasz za darmo 4 testy. I teraz my nie wiemy, czy miesięcznie, czy tygodniowo, ponieważ pani w drogerii nam powiedziała 4 tygodniowo, ale ja w to nie wierzę. Jak to możliwe, że dają 4 tygodniowo? Więc ja obstaję przy tym, że miesięcznie, ale być może rzeczywiście tygodniowo. W każdym razie 4 testy się pobiera za darmo i kiedy musisz się przetestować, to wygląda w ten sposób, że musisz zarejestrować się, jakby wejść na tę aplikację, otworzyć kamerę w swoim urządzeniu, w telefonie czy w komputerze. Włącza się taki program nagrywający obraz, pokazujesz swoją kartę ubezpieczeniową, gdzie jest imię, nazwisko, numer ubezpieczeniowy, po czym wykonujesz test. To jest taki test płukania gardła i spluwania potem do takiej przez specjalną rurkę do specjalnej fiolki. Po czym pakuje się to wedle instrukcji i jeżeli się to odniesie, a punkty zbiorcze są w każdym sklepie spożywczym, jeżeli się odniesie do 9 rano, to wieczorem na komórkę czy na maila przychodzi wynik testu.
Zamknięte szkoły były jednym z najbardziej uciążliwych elementów dezorganizujących życie w czasie pandemii. Także tutaj kluczem do rozwiązania problemu okazały się testy.
W tej chwili wszystkie szkoły są już otwarte, natomiast 3 razy w tygodniu rano dzieci przychodzą w maskach i są testowane szybkimi testami, nie tymi PCR, tylko szybkimi testami, po czym dopiero potem im wolno zdjąć maski. Muszą trochę zdjąć, żeby sobie podłubać w nosie, bo to są te testy takie nieprzyjemne dla dzieci też, bo one muszą rzeczywiście wydzielinę z nosa pobrać. No i to trwa 10 czy 15 minut, zanim ten test wyniknie. I to jest 3 razy w tygodniu, poniedziałek, środa i piątek. Dzieci dostały specjalne paszporty covidowe, testowe i pod groźbą kary śmierci zostały ostrzeżone, że nie wolno im tego zgubić, bo nie dostaną nowych, więc moja córka przyszła i powiedziała: mamo, ale my tego nie możemy zgubić, pamiętaj. I to jest ich przepustka właśnie do restauracji, do fryzjera, do muzeum, no tam gdziekolwiek chodzimy, prawda, do wszystkich miejsc, gdzie chcemy wejść, właśnie te stempelki w tym ich paszporcie. To miasto, i mogę to mówić po sobie, uczy takiego praktycznego podejścia do życia, że starajmy się żyć tak, żeby innym nie przeszkadzać, starajmy się żć tak, żeby nam było dobrze, ale też, żeby moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja wolność. To jest zasada bardzo w Wiedniu przestrzegana. I rzeczywiście to działa. Wydaje mi się, że w ten sposób ludzie też podchodzą do pandemii. Co mi szkodzi założyć tę maskę, prawda? Co mi szkodzi ustawić się w kolejce 2 metry za kimś, zamiast mu leżeć na plecach? Co mi szkodzi się przetestować? Zwłaszcza, że w ten sposób jakby łatwo jest. Natomiast kłócić się, dyskutować, płacić kary jest trudno, prawda? Bo to utrudnia moje funkcjonowanie na co dzień. Więc ja nie przypominam żadnej dyskusji w szkole. Wręcz przeciwnie, na przykład ludzie mówią: dobrze, że te dzieciaki są testowane tyle razy, super. Chociaż myśmy sami padli tego ofiarą, ponieważ moja córka przyniosła ze szkoły COVID i gdyby nie test, to byśmy się nie zorientowali, że jest chora.
Pomimo testów czy poprawiających się statystyk, obawa przed koronawirusem nie znikła.
Ja bym nie powiedziała, że nikt się nie boi, bo rzeczywiście ja myślę, że to jeszcze długo zostanie takie uczucie, czy ta pani nie mogłaby trochę dalej stać za mną w kolejce. Mimo że oczywiście mamy maseczki, bo jeżeli jesteśmy w kolejce w sklepie, to mamy maseczki. Myślę, że to uczucie jeszcze pozostanie z nami naprawdę długo. Natomiast po pierwsze siedzimy sobie na świeżym powietrzu, czego nie widać, ale być może słychać. Po drugie, więc jakby siłą rzeczy mamy mniejszą możliwość zarażenia. Po drugie, wygląda na to, że statystyki zachorowań są dobre, to znaczy spadają zamiast rosnąć, no i od paru tygodni możemy wreszcie pójść do knajpy, możemy pójść do kawiarni, możemy pójść do muzeum, możemy pójść, do sklepu to już mogliśmy wcześniej, ale możemy sobie posiedzieć sobie po wiedeńsku w kawiarni, co jest już bardzo wiedeńskim sposobem spędzania czasu, niedostępnym przez długie dni. Ja wam powiem, że w zeszłym roku, w lecie właśnie, przeżyłam taką chwilę naprawdę grozy, ponieważ tutaj zawsze jest taka kawiarnia bardzo słynna i bardzo turystyczna. Tam mało jest miejscowych, ale turyści wszyscy. Nazywa się Café Central. I rzeczywiście świątek, piątek i niedziela, pogoda, niepogoda, mróz i upał, stoi przed nią kolejka. I ta kolejka ciągnie się wzdłuż ulicy na wiele, wiele metrów. Natomiast w zeszłym roku, w piękny, pogodny dzień, kiedy poszłam do Cafe Central zrobić zdjęcia do mojej książki, okazało się, że nie ma żadnej kolejki, a w środku są pustki, a było można być w kawiarni. No więc no to jest takie smutne, że Wiedeńczycy nie siedzieli w kawiarni, no to już siedzą.
Pewnie jest jakoś poczucie ulgi, ale też trochę jest nierealnie, że naprawdę teraz ludzie siedzą na ulicy, w kawiarniach.
Podcast został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski zawarte w tym podcaście należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.